Antoni Czyżyk, członek Platformy Obywatelskiej, okręg numer 4.
W swoim życiu zawodowym spełnia Pan szereg funkcji. Jest Pan dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Jest Pan prezesem Stowarzyszenia Jantar. Jest Pan prezesem Federacji Tańców Sportowych. Jak wygląda Pana przeciętny dzień? O której Pan wstaje i o której Pan kładzie się spać?
Dzień, jak chyba życie pokazało, zaczyna się zawsze u mnie bardzo szybko. Ponieważ jest to ten moment, kiedy razem z żoną i rodziną możemy chociaż wszyscy wspólnie przy śniadaniu porozmawiać chwilkę. Więc wstajemy przed 7, jeżeli się udaje, to moje dzieci, już właściwie syna tylko, bo już dwoje dzieci studiuje, odwożę do szkoły. I od 8 zaczynam pracę jako dyrektor. I zazwyczaj bywa to tak, że jeżeli mam pół godziny przerwy na to, żeby albo jeszcze dokończyć jakąś pracę biurową, albo mieć czas na to, żeby przerzucić jakąś prasę. I właściwie od 16.30 do godziny 21.00, 21.30 jestem już jako trener Elbląskiego Klubu Tańca i spędzam to na sali. Właściwie w tym roku tak założyłem, że poniedziałek i piątek nie są dniami, gdzie ja trenuję. Aczkolwiek wynika to też z tego, że między innymi są jakieś spotkania czy wyjazdy, które są wyjazdami czy do Warszawy służbowe, czy do Olsztyna i wtedy zakładam, że to są dni, gdzie ja mogę sobie pozwolić na wyjazd w delegację. To właściwie wygląda.
Jak w tym napiętym kalendarzu znajdzie się czas na obowiązki radnego?
Ja powiem inaczej, bo to też jeszcze trzeba założyć, że właściwie całe moje życie, nawet jak byłem uczniem szkoły średniej, to pracowałem w samorządach szkolnych. Mieszkałem w internacie, bo kończyłem szkołę w Gdyni. Byłem działaczem samorządu szkolnego, ale byłem przewodniczącym rady internatu, czyli właściwie chyba mój taki charakter już jest, że lubię pracować, lubię być czynnym i jeżeli widzę w tym sens, że moje działanie, moja organizacja i bywa też to tak, że chęć współpracy ludzi ze mną powoduje, że te siły się znajdują, te siły są i chyba jak się wytycza jakieś cele w grupie, to potrafię je realizować i nie boję się tu, powiedziałbym, pracy radnego, tym bardziej, że właściwie przystąpienie do partii politycznej było spowodowane tym, że człowiek dorósł do pewnego takiego zrozumienia sytuacji i jakby z chęci mieć, żebym miał wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Człowiek, który ma chęci działania i jakby wydaje mi się, że ma możliwość mieć wpływ na to, co się wokół niego dzieje, że jeżeli potrafi znaleźć do tych swoich wspólnych celów ludzi, to może być takim reprezentantem tych ludzi, którzy być może z różnych względów nie chcą politycznie działać, ale mają pomysły i być może to właśnie to takie przekazywanie informacji do mnie może być ciekawym takim doświadczeniem, czy skuteczność grupy poprzez swojego przedstawiciela, kim jest radny, może mieć wpływ na tą naszą rzeczywistość, która ocenia. Czy będzie czas? Do tej pory znajdowałem czas i znajduję czas, że potrafię być za granicą, potrafię pracować z młodzieżą, potrafię podejmować decyzje strategiczne dla ruchu tanecznego w Polsce. Bywam w Ministerstwie Kultury często, bywam w samorządzie województwa, pracuję z młodzieżą. Wydaje mi się, że tak jak już mógłbym powiedzieć, że ja mam dosyć duże doświadczenie samorządowe, bo instytucja, jaką kieruję, to jest instytucja jednostki organizacyjnej, samorządowej. I to, co dzisiaj mogę powiedzieć światowi, to oczywiście nazywamy się Centrum Spotkań Europejskich, ale to jest instytucja, która skupia w sobie działania turystyczne, kulturalne, sportowe, społeczne. Więc wydaje mi się, że w wielu aspektach ja jako dyrektor uczestniczę w spotkaniach, w naradach, poznaję budżet samorządu województwa, poznaję zasady funkcjonowania, przydzielania, procedur. I wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy to będzie, że dzisiaj zdobywam to doświadczenie jako właściwie pracownik samorządowy, bo tak to jest. Ja jestem dzisiaj jako jedyna osoba z grona pracowników Światowida traktowany jako samorządowiec, bo dyrektor Antoni Czyżyk jest zatrudniony przez marszałka. Moje wszystkie właściwie dokumenty są w Olsztynie i jestem jakby muszę przestrzegać wszystkich zasad, które obowiązują w samorządzie województwa i wydaje mi się, że podobna zasada może funkcjonować w Radzie Miasta, bo znajomość czytania budżetu, bo to jest dosyć ważne, czy procedowania uchwał jest bardzo podobne, bo ja co prawda nie proceduję, ale ja uczestniczę we wnioskowaniu, w aplikowaniu, jakby w decydowaniu czy argumentowaniu, a później zwrotną tą uchwałę, którą podejmuje sejmik, otrzymuje w formie pisemnej. Czyli jak pamiętam, skończyło się takie spotykanie w gronie moich przyjaciół przy piwie i mówienie, jak to w Elblągu jest źle, a co my byśmy mogli zrobić. I właściwie piwo się skończyło i poszliśmy do domu. I właściwie nic z tego nie wynikało, więc wydaje mi się, że jeżeli człowiek jeszcze widzi, ma chęci do uczestniczenia w tym takim życiu naszego Elbląga, to dobrze i ma pomysły, to wydaje mi się, że sobie poradzimy z tym.
Czyli nie będzie pan takim radnym, który nie będzie miał czasu na rozmowę z mieszkańcami, na zaangażowanie się w ich sprawy? Nie będzie pan radnym, który będzie wyłącznie podnosił rękę albo nie na sesję?
Moja praca, ta obecna, tu w Światowidzie, to jest zaspokajanie potrzeb ludzi. To nie jest tak, że ja sobie powiedzmy wymyśliłem na przykład działający od września klub filmowy i to był mój pomysł jako dyrektora. Ja mam do tego jakby prawo powiedzieć, że ja jako dyrektor uruchomiłem klub filmowy, bo tak to nie jest prawdą. Ja stworzyłem warunki człowiekowi, który chciał to zrobić. Ktoś ma pomysł, przekonuje mnie do tego, że to jest potrzebne. Jeżeli widzę wizję, że Światowid będzie się rozwijał w kierunku filmowym, to dlaczego młodzież, dzieci dzisiaj z kamerą nie mogą pracować, poznając zasady funkcjonowania? Być może przez to działanie, które poprowadził Tomek Misiuk, spowodujemy, że więcej materiałów filmowych o Elblągu, różnej jakości, bo od czegoś trzeba zaczynać, pojawi się. I wydaje mi się, że ja już się nauczyłem tego, żeby słuchać ludzi i pracować z ludźmi, bo no jednak w przyszłym roku będę miał 25 lat pracy z młodzieżą, gdzie my przebywamy bardzo często 10 godzin, jak są obozy, to i praktycznie 24 godziny na dobę z sobą. To też jest patrzenie na wrażliwość tego młodego człowieka, na jego potrzeby, na jego jakby chęci słuchania tego, czego oni potrzebują w tym Elblągu, prawda?
O właśnie, i o to chciałabym zapytać. Pan jako, że ma tak bliski kontakt z młodzieżą, czy w związku z tym ma pan pomysły na to, żeby tych młodych Elblążan w Elblągu zatrzymać?
Co możemy zrobić w Elblągu, żeby ta młodzież, najlepsza młodzież, ja nie mówię, że ta, która w tej chwili kończy państwową wyższą zawodową, ona jest złą młodzieżą, tak? Tylko że ona musi uzupełniające studia robić poza Elblągiem. I trzeba doprowadzić, żeby te uzupełniające studia magisterskie były w Elblągu. I one muszą być w Elblągu, bo jeżeli człowiek młody wyjeżdża na dwuletnie studia magisterskie, czy do Olsztyna, czy do Gdańska, to już z punktu widzenia, powiedzmy, atmosfery, która już jest w tym życiu studenckim, to asymilacja jego tam powoduje, że więcej szczęścia, które ktoś, kto będzie miał lub będzie lepszym studentem, to penetracja tego rynku studentów tam taka jest, że oni tam dostają pracę. Więc trzeba spowodować, żeby ta młodzież ukończyła te magisterskie studia tu. Czy się uda? Ja myślę, że się uda, bo były pomysły na to, żeby Uniwersytet Warmińsko-Mazurski miał studia magisterskie u nas, że przecież mieliśmy, sam kończyłem taki oddział Politechniki Gdańskiej w Elblągu. I dlaczego nie może być takiego magisterium w Elblągu? Kadra i tak dojeżdża do nas, do tych uczelni, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest dosyć jeden z ważnych elementów, żebyśmy mogli rozmawiać, żeby ten człowiek, który chce, ma ambicje bycia lepszym, nie uciekał z Elbląga na studia, już tylko na studia. Jasne, że nie zatrzymamy wszystkich. Życie było, że i wcześniej przed zmianą administracyjną granic, że ludzie jeździli do Gdańska, jeździli do Olsztyna, ale część kończyła Politechnikę Gdańską tu i tu pracowali. No, myślę, że to kolejny element. No, stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu, otwarcia dla biznesu. Ja mówię to biznes, czy to będzie biznes, który będzie małą firmą, który będzie stworzone warunki do tego, żebyśmy mogli, żeby on się mógł rozwijać, żeby on był w punkcie zainteresowania tych władz miasta, to na pewno musimy powiedzieć o tym, że musi mieć ułatwienia w rejestracji, w doradztwie. No to są rzeczy, które powinien moim zdaniem urząd bardzo zadbać o to, prawda? Lub konkretnie, jeżeli my mówimy, że rynek elbląski, powiedzmy, musi być przygotowany do tego, żeby firma Alstom, która wchodzi w IT u siebie w gmachu, żeby to była firma, która będzie zatrudniała informatyków, ale praca będzie tych informatyków na rzecz koncernu Alstom na całą Europę czy na cały świat, to my musimy, to wydaje mi się, że należy rozmawiać z uczelnią naszą, państwową, zawodową, żeby specjalizować studentów konkretnie pod ten rynek pracy elbląski. I jeżeli nawet ci studenci później po licencjatach znajdą dobrą pracę, będą wyspecjalizowani, nie rozrzuceni po wszystkich kierunkach informatycznych, bo tego jest strasznie dużo i powiedzmy stworzenie możliwości takich praktyk w tym Alstomie, to my wiemy, że my możemy stać się takim miejscem, gdzie ci informatycy będą pracowali i zarazem zdobywali wiedzę, bo Alstom inwestuje w szkolenia, w studia,
Tak, ale nie każdy ma predyspozycję, nie oszukujmy się, do tego, żeby raz być przedsiębiorcą, dwa, do tego, żeby być informatykiem, umysłem ścisłym, co zrobić, żeby ten rynek pracy był szerszy.
To ja dopowiem, ja patrzę znowu z punktu widzenia światowida, tak? Jeżeli pozwoli się, a samorząd województwa, marszałek województwa Jacek Protas pozwala przy pewnej argumentacji rozwijać światowid, jeżeli mamy taki pomysł, to mówiłem już wcześniej o funduszach filmowych, to ja wiem, że tworząc taki fundusz filmowy, to oczywiście jest to chwała dla światowida, że będziemy takim operatorem dla produkcji filmowej. My nawet mówimy, że jest w zapisie, będziemy kooperantem filmowym, produkcji filmowych na terenie Warmii i Mazur, bo będziemy dofinansowywali filmy fabularne, prawda, dokumentalne itd., itd. No to proszę zwrócić uwagę, że uruchomienie takiego funduszu to również to jest potencjalny przypływ miejsc pracy. Ktoś go musi obsłużyć, czyli u mnie musi powstać jeden etat, może na początku, ale dwa, celowo pewnie więcej, żeby ten fundusz połączony ze środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no, był takim funduszem do tego, żeby z kolei można zrobić produkcję filmową. Jeżeli powiedzmy, ta produkcja filmowa na terenie Elbląga, byśmy zaakceptowali jakiś scenariusz filmowy, wymyślili, że jest fajny film fabularny, który nawiąże, nie wiem, do historii Elbląga, do regionu, może gdzieś na Zalewie, no w Kadynach, słuchaczu, nie ma to znaczenia. To proszę zwrócić uwagę, że uruchomienie takich funduszy to również praca dla statystów, praca dla gastronomików, hotelarstwa i tak dalej, i tak dalej. To są pomysły na to, że w naszym województwie również tacy przedsiębiorcy mogą się znaleźć. Kolejną, wydaje mi się, rzeczą jest to, że na przykład Światowic się będzie rozbudowywał, mając nowe funkcje, między innymi czy arteterapię, czyli to jest praca z niepełnosprawnymi. Oczywiście, że my już powolutku te treści wypełniamy, ale ludzie, którzy muszą wejść do takiego ośrodka arteterapii, to nie będzie pani Teresa Miłoszewska sama, tylko musi być kolejna osoba, która musi być dotrudniona. Czyli stwarzanie nowoczesnych technologii, czy rzeczy, o których mówiłem, czy w IT, czyli tym informatyce, tak, prawda, to, czy nawet w takim światowidzie, powoduje, że ci ludzie będą zatrudnieni. Wzorem, moim zdaniem, do naśladowania będzie GIS Center przy OPGiEK-u. Ta firma, oddając w tym roku, powiedzmy końcówka grudnia, początek stycznia, budynek z najnowszymi technologiami, znowu mówimy, informatycznymi, będzie powodowała, i znając pana prezesa Floriana Romanowskiego, który jest tak przyjaźnie dostawiony do młodych ludzi, i powiem, co robi. No nie zawsze znajdzie na terenie Elbląga specjalistów informatyków, ale ściąga intelektualną młodzież, wiedzę wykształconą w jego specjalizacji z Politechniki właśnie gdańskiej, z Politechniki warszawskiej. I proszę zwrócić uwagę, co robi. No pierwszą rzeczą to, że tworzy nowoczesne miejsce pracy, czy nowoczesne technologie, gdzie młody człowiek, wiedząc, że ma dobre warunki do pracy, ma technologię, to on tu przyjdzie nawet z Warszawy, stworzy mu dobre pieniądze, tylko jeden problem jest, gdzie ten człowiek musi zamieszkać. Więc już jest myślenie o tym, że musi zadbać o infrastrukturę mieszkalnictwa, które będzie być może w jakiś sposób budowane pod potrzeby tego. No więc wydaje mi się, że o tym też trzeba myśleć, że jeżeli przypomnimy sobie historię uruchomienia szpitala wojewódzkiego w Elblągu, akurat również moja rodzina tak została w jakiś sposób zatrudniona w tym szpitalu. Jeżeli chcemy mieć ludzi, czy tych młodych Elblążan, czy nawet ludzi, którzy, bo to nie chodzi o to tylko, czy Elblążani, bo jeżeli chcemy się rozwijać, to również musimy pozyskiwać ludzi z zewnątrz, którzy być może są ogromnej wiedzy i specjalizacji, że jeżeli stworzymy im podstawowe warunki do egzystencji, tak? Czy to nawet gdyby to była jakaś, być może na ten pierwszy etap zamieszkania po studiach, kiedy student mieszka, powiedzmy, w akademiku, to dla niego pokój z kuchnią to jest pałac, powiedziałbym. Stwórzmy takie warunki do tego, żeby ci ludzie mieli komunalne mieszkania. Oczywiście one nie będą za darmo, ale możliwości, powiedzmy, do czasu, kiedy ktoś nie stanie na tak zwane nogi, może mieszkać, będzie płacił czynsz, ale zarazem ma to stworzone. Więc jeżeli o tym nie pomyślimy, żeby stworzyć takie warunki, żeby myśleć o tym, że te nowe technologie muszą być sprowadzone, będzie nam trudno, prawda, historycznie moglibyśmy powiedzieć, że no, Elbląg musi się otrząsnąć z tego, że był takim miastem robotniczym, bo był zamek, prawda, i traktowano to, że to byli właściwie pracownicy czy robotnicy. A wydaje mi się, że zasługujemy już, ja to widzę. Ja szanuję wszystkie inicjatywy pana prezydenta, ale zawsze sobie zadaję pytanie, że możemy zbudować super ulice, chodniki, place. Tylko kto po tych ulicach będzie chodził, proszę zwrócić uwagę. Potrzeba stworzyć warunki do tego, żeby osoby starsze miały wygodne, prawda, miejsca do odpoczynku. Zasłużyli na to. A a nawet stworzenie jakichś takich ogródków, gdzie mogą spędzić, posiedzieć, być może nawet na takich trenażach potrenować. Ja to zawsze podam w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale gdzie młodzież? Kto będzie pracował na te emerytury, na ten podatek CIT czy PIT, który tutaj będzie potrzebny do zasilania kasy budżetowej?
Pierwsze zadania, które Pan sobie postawi jako radna. Czego będą dotyczyły te pierwsze interpelacje?
Wie Pani, ja powiem tak. Trzeba zawsze zobaczyć, jakie są możliwości budżetowe, bo tak jak ja powiedziałem, mówi się do dzisiejszego dnia, że na przykład my jesteśmy jednostką budżetową, bo pomysłów i zadań to mamy strasznie dużo w głowie, ale te realia finansowe, one są takie, jakie są i dopóki nie będzie jakiegoś tam bilansu otwarcia, sprawdzenia, moim zdaniem, co nas czeka w przyszłości, bo przecież no, trzeba zwrócić uwagę, że Elbląg się rozwija fantastycznie, jeżeli chodzi, mówimy o jakby kierunki, czy nowe ulice, czy nowe drogi, czy park technologiczny, czy wizja akwaparku, prawda, czy za chwileczkę nowa funkcjonująca szkoła, czy jakieś hale sportowe, czy orliki, czy stadion. Wszystko to trzeba przepatrzeć i zobaczyć, co jest dla nas najważniejsze, w jakim punkcie będziemy, co musimy skończyć z finansów, które zostały, czy inwestycji, które zostały, czy na to nam starczy pieniędzy. Wie Pani, dzisiaj mówienie lub rzucenie, ja jestem realistą, ja jestem naprawdę realistą. Dopóki nie poznałbym budżetu i na co musimy wydać, tak? Czy na, ile na oświatę, ile na opiekę zdrowotną, co nam państwo dzisiaj przygotowało jako samorządowi do tego, że musimy zrealizować, musimy uczyć dzieci, musimy opiekować się starszymi, musimy opiekować się niepełnosprawnymi, musimy stwarzać nowe miejsca pracy dla osób bez... To jest zadanie gminy. I zobaczymy, ile z tego zostanie na pomysły pana Czyżyka. Bo to trzeba być realistą. Nie można myśleć dzisiaj, nie znając, jeżeli ja nie znam tego budżetu, no to byłbym szaleńcem. Oczywiście, że pomysłów na rozwój Elbląga jest dużo, ale wydaje mi się, że trzeba być realistą. Rozmawiamy o pewnej perspektywie i to tylko takie samorządowe, że razem coś możemy zrobić.
Pytanie od naszych czytelników. Są to mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. Pytają się, jaki program ma Pan dla mnie?
Ja powiem tak. Ja uważam, to co jest, na pewno trzeba udrożnić komunikację. Jeżeli mówimy o tym, że droga 503, która jest, powinna być taką atrakcją w ogóle, proszę zwrócić uwagę, czy to są miejsca widokowe, prawda, w okolicach Kadyn, na Wysoczyńcu, prawda, to są miejsca widokowe, czyli infrastruktura drogowa, połączenie, ale my mówimy, że ta 503, ona leci ulicą Browarną, łącząc się z drogą numer 22 na Malbork. Więc jeżeli mamy już przepływ ciągu komunikacyjnego z Malborkiem plus, prawda, z siódemką, którą będziemy budowali, Eską, to mi się wydaje znowu, że należy te wszystkie kładki, które są, jedna jest kładką pieszą, a jedna jest kładką drogową. Jeżeli mówimy o tym, że oczywiście ograniczenie ruchu do samochodu osobowego, no bo jeżeli ktoś ma jechać 40 minut naokoło, no to jest pomylenie pojęć. To jest odcinanie dużej dzielnicy, która będzie dzielnicą zapomnianą, prawda? Wyspa Spichrzów. No, wydaje mi się, że tam należy jakby czy umiejscowić jakieś możliwości, czy jakiegoś galerii handlowej gdzieś, gdzie może być na tym Wyspie Spichrzów. No i przynosić tam oczywiście Młodzieżowy Dom Kultury. Ale te funkcje trzeba by było pewnie przepatrzeć, jak je napełnić i co my chcemy tam zrobić, prawda? Więc całe zagospodarowanie Wyspy Spichrzów, na które trzeba zobaczyć i znaleźć pomysł. Hotel. Przecież właściwie moglibyśmy powiedzieć, Dalej. Pierzeje kanału Elbląskiego, czyli tego naszego portu. Dlaczego nie może również zawodzie mieć z tego interesu, biznesu, prawda, stworzenie jakichś marin z jednej i z drugiej strony, gdzie mogą te żaglówki, no, marzyłoby się o tym, żebyśmy gdzieś te mosty zwodzone w Elblągu no, spowodowali, wprowadzili w taki sposób, żeby to była atrakcja również turystyczna, nawet gdyby było tak, że ten statek, który może będzie wyższym statkiem płynącym przez kanał Elbląski czy do Malborka, tak, bo taka jest możliwość również, no, podnoszony wóz zwodzony, gdzie to jest atrakcją gdzieś w Holandii, jak się widzi podnoszone mosty, wszyscy stoją, oglądają, bo to jest coś ciekawego, a tym bardziej, że tych mostów zwodzonych w okolicach naszego Elbląga jest, które czasami nawet jak się jedzie na jegłownik, to proszę zwrócić uwagę, ten most taki zwodzony jest, ja nie mówię, że ten, bo on pewnie byłby za mały, ale takie ciekawostki techniczne są i to spowodować, żeby skomunikować z zawodziem, tak. Także no myślę, że tam też oczywiście, czy rozmawianie o planie zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów, no trzeba na to spojrzeć, jakie są warunki geologiczne, no bo ja powtarzam, winno to miejsce funkcjonować. Winno to być miejsce również niezapomniane przez Radę Miasta, ale pierwszą podstawową rzeczą to jest wykorzystanie jakby bliskości kanału, który jest i wykorzystanie tej turystyki wodnej, bo być może, prawda, jeżeli mówimy, że potrafimy gdzieś tam mieć hotel wodny, który żeglarze, ale on jest ponoć za małym. Jeżeli byłaby ciekawa infrastruktura portowa, czy marina, która będzie po tamtej stronie, a one są przecież, tylko że trzeba zrobić jakąś modernizację tego, że będą to mariny, w których spokojnie żeglarze mogą zatrzymać się na pewien moment, to i hoteliki, to wydaje mi się, że to jest kawiarenki, puby, no one tam powinny funkcjonować.
A propos kawiarenek, pubów, narzeka się na małe ożywienie starówki. Czy pan jako radny chciałby też coś z tym zrobić?
Mówię pani, to jest to, co chyba należałoby wrócić do tego, żeby ta starówka, no określić jej funkcję. Bo jeżeli w ogóle miasto Elbląg nie do końca chyba określiło, co jest naszym centrum miasta. Co jest centrum miasta? Czy centrum miasta to jest ten plac, który był kiedyś? Czy centrum miasta to jest plac Słowiański, który jest fontanną? Czy centrum miasta chcemy teraz zrobić na Starym Mieście? Jaką funkcję ma to Stare Miasto robić, prawda? Wie pani, akurat mam na Starym Mieście kilku moich znajomych, którzy mieszkają i oni się akurat cieszą, że oni są w tej strefie mieszkalnictwa, a nie pubów rozrywkowych, tak? Tylko że jeżeli wszyscy wiemy i jak jedziemy czy do Gdańska, czy do Krakowa, tak? Czy nawet do Poznania, do Wrocławia, jeżeli ja jadąc do Krakowa, na Stare Miasto, no, to aż miło jest oglądać, że tam jest muzyka, tam jest grajek, tam jest bębniarz i to i nieraz jak są konferencje nawet do godziny 20, to aż człowiekowi chce się o godzinie 21, przybierając w jakiś tam t-shirt, iść do miasta, bo wie, że tam coś ciekawego znajdę. Tylko że tam określono funkcję trochę jakby takie kulturalno-rozrywkowe. Jeżeli my określiliśmy, że dając do zabudowy starówkę, że to jest funkcja mieszkaniowa, no to popełniliśmy błąd, bo ten błąd oczywiście trzeba skorygować. Aczkolwiek uważam, że to są miejsca, w których trzeba prowadzić taką edukację, że to jest miejsce, w którym chcielibyśmy, żeby turysta, żeby przedsiębiorca mógł z turysty żyć. I to trzeba chyba edukować. I teraz jest to pytanie, być może młodemu człowiekowi, który będzie mieszkał na trzecim piętrze, nie przeszkodzi. Ale do którego momentu? Do tego wtedy momentu, kiedy kiedy...
Dziecko mu nie będzie płakać.
O! I chciałem o tym właśnie. I teraz, i te funkcje, no jak pogodzić? No bo wydaje mi się, że należy na Starym Mieście znaleźć takie funkcje do funkcjonowania i z góry zapowiedzenia, że to ma być miasto, którym będzie rozwijał się czy przemysł gastronomiczny, czy hotelarstwo, prawda? Bo takie funkcje są, czy instytucje, które zamykają swoje podwoje o 18, 19, galerie, one powinny tam generować tych wszystkich ludzi, prawda? Ale to też jest skomunikowanie z tym, żeby tak jak mówimy, żeby zawodzie mogło przyjść do tego pubu, tak? Bezpiecznie, szybko.
Poproszę, żeby pan wskazał takie cele na te 4 lata. Takie konkretne. Ja zrobię to, to i to i po 4 latach sprawdzimy, ile z tego
i pani, na te cele, które ja mam ogólne, ja jeżeli... będzie pani chciała, to ja pani za chwileczkę, ja tam gdzieś mam parę dokumentów, bo jeżeli ktoś chce rozmawiać, opowiedziałem o tym, że dopóki ja czegoś nie widzę w finansach, no to o marzeniach, no to pani później przyjdzie i powie, no pani tego nie zrealizował, no wie, ale ja zastrzegam, że jestem realistą. Wydaje mi się, że z jednym z głównych celów to jest jakby do praca z młodzieżą zdolno. To, co wydaje mi się, że w Elblągu troszeczkę taka jest urowniłowka. Oczywiście my jesteśmy takim robotniczym miastem, czy miastem, którym powiedzmy część osób zarządza z poprzedniej jakby epoki i nie ukrywam, że w pewnym momencie byłem prezesem Elblągskiego Towarzystwa Oświatowego i myślałem o rozwoju moich dzieci też, bo to było takie troszeczkę potrzebne dla moich dzieci, tak jakby własny interes, ale tylko dlatego, żeby stworzyć w Elblągu podwaliny do czy szkół społecznych, czy szkół prywatnych i to się nie udało. Było właściwie wszystkie poczynania rodziców ku temu, żeby za nasze pieniądze rozwijać tą zdolną młodzież, inwestować w nią, nie pozwolono do końca, nie stworzono inaczej, nie stworzono, może nie pozwolono, nie stworzono dogodnych warunków na to, żeby się takie inicjatywy, powiedzmy, zawiązywały, bo ja rozumiem, że w tym przypadku na takimi inicjatywami władza miasta nie do końca ma wpływ, co pójdzie, w którym kierunku pójdzie, prawda? I to jest taki wyłom, że jeżeli ktoś się zrobi i to się uda, to znaczy, że inni będą mogli to samo. Dzisiaj uważam, że trzeba tą naszą młodzież, śledziłem raport, jak nasza młodzież elbląska jest nagradzana. No nie do końca to wygląda dobrze, oczywiście możemy się chwalić, że my tam gdzieś jesteśmy. No tak, ale to są takie wyjątki, czasami samorodki, z którym, prawda, się człowiek rodzi, on jest taki i nad tym się nie dyskutuje, ale smutno mi jest, że Bartoszyce więcej biorą nagród w konkursach przedmiotowych niż Elbląg. I uważam, że ten pomysł edukacji tej dzieci i młodzieży, tak, na pewno jednym z ważniejszych moich jakby celów to jest infrastruktura, nowoczesna infrastruktura sportowa. Uważam, że jest za mało hal sportowych, że jest za mało boisk takich, powiedzmy, mówimy o tym Orlików, tak? Orlików, ale uważam, że o tym też powinniśmy rozważać. Co chciałbym w tej części miasta? Proszę zwrócić uwagę te miejsca parkingowe. No, brakuje. I teraz pytanie będzie, trzeba sobie też zadać. Czy zabieramy place zielone pod budowę parkingów? Bo ci ludzie, my się troszeczkę rozwijamy, troszeczkę bogacimy. Co dobrze świadczy o tym, że idziemy do przodu. No ale miejsca do zaparkowania brakuje, tak? Więc wydaje mi się, że trzeba absolutnie będzie rozważać o tym, żeby powstały parkingi wielopoziomowe. Z czego? Ano trzeba właśnie powiedzieć, jakie są możliwości, żeby znaleźć na to pieniądze, a uważam, że jeszcze to jest ostatni czas, to już teraz ten czas jest, kiedy są środki Unii Europejskiej na tak zwany program humanizacji blokowisk. To znaczy, trzeba to napisać do Urzędu Marszałkowskiego, projekt, który będzie mówił, te place zielone oddamy dzieciom na place zabaw, ten plac zielony oddamy albo połączymy, że ten z tym placem będzie zarazem dla tym, żeby babcie opiekując się dziećmi miały swój tam kawałeczek ławeczki, czy jakiś tam steper taki, powiedzmy, żeby one zostały, że jednak będziemy o tą zieleń dbali, ale tu obok zbudujemy parking na ileś miejsc, oczywiście będzie komercyjny, który się będzie musiał utrzymać, ale zbudujemy po to, żeby oszczędzić jakby tej przestrzeni zielonej. I wydaje mi się, że to jeszcze jest tak zwane humanizacja, czyli mówimy o tym, że to oddajemy ludziom, ale to musimy też wiedzieć, żeby nam nie rozjechali trawników, żeby to bezpieczeństwo i samochodu. Więc takich pomysłów no, jest, czy to na Starówce, czy nawet bym powiedział dogadywania, jeżeli mówimy o tym, że powinniśmy, ja to tak też tak bardzo często chciałbym w pierwszym, powiedzmy, nawet spotkaniu wygłosić taką tezę, że wybory samorządowe nie są wyborami do końca politycznymi. Oczywiście każdy z nas reprezentuje jakąś opcję polityczną, ale wydaje mi się, że chciałbym, żebym i będę się starał, zresztą ja to robię do dziś jako dyrektor Światowida, żeby ta integracja Elbląża była tak duża, żebyśmy my mieli swoje cele. Kiedy będzie coś ważnego dla Elbląga, to wszystkie podziały polityczne, one powinny iść na bok. I my mamy jednym głosem powiedzieć marszałkowi, my, Elblążanie, tego chcemy, panie marszałku. I wydaje mi się, czy panie prezydencie, tak? Bo przecież nie można traktować tego, że każdy prezydent, obojętnie czy obecny, czy ten, który będzie za chwileczkę, on jest oczywiście wybrany w wyborach takich powszechnych i ma duże umocowania, ale wydaje mi się, że mądrość każdego rządzącego to jest słuchanie ludzi. Jeżeli założymy, że radni, którzy wejdą, będą wybrańcami i będą reprezentowali różne opcje, bo to trzeba, proszę zwrócić uwagę, że to są różne, że radni będą reprezentowali różne jakby grupy nacisku, czy formalne, nieformalne, każdy jakby będzie rozliczany, tak jak pani mówi, że w tej chwili za 4 lata chciałabym rozpytać, tak? Wie pani, no, bo to jest tak, to jest oczywiście, ja widzę wiele problemów. Ja mógłbym mówić o szkolnictwie, tak? Ja mógłbym mówić o sporcie. Jestem bardzo często w Ministerstwie Sportu i wiem, że nie do końca władza Elbląska wykorzystuje potencjał, jaki niesie sport centralny, bo to oczywiście, że dzisiaj trzeba być może zainwestować więcej pieniędzy w rozwój sportu, ale on przyniósł za chwileczkę konkretne korzyści. Pomysłem moim 4 lata temu również było stworzenie w Elblągu tak zwanego centralnego ośrodka sportu, ale sportu tanecznego. I gdybym pani pokazał, jak jest przygotowana rozbudowa części sportowej, która będzie po tej stronie, gdzie będą 3 duże sale taneczne, oczywiście to nie zabierze nic, to wręcz pomoże jakby młodzieży. I do tego już stworzony cały program, gdzie mówię znowu, powstanie taki centralny ośrodek sportu, on będzie finansowany, współfinansowany ze środków ministra sportu, a jest to jedyny i pierwszy plan takiego ośrodka w Polsce. Jeżeli udało się powiedzieć, że taniec w Elblągu jest, on się rozwija, to, że jestem nawet we władzach krajowych, to wiem, że muszę uzyskać zgodę władz centralnych na to, żeby to był COS, gdzie wtedy najlepsi tancerze z Polski, ze świata, trenerzy tu w Elblągu będą gościli. To będzie z korzyścią oczywiście dla Jantara, tak? Bo ma bazę, ale 2, Elbląg nie będzie zapomnianym takim miasteczkiem, bo tu będą zjeżdżali najlepsi zawodnicy i z Polski, i ze świata trenerzy. Czyli to jest znowu kolejny, i to powiedziałem 4 lata temu, że to jest jeden, oczywiście go nie zrealizowałem przez 4 lata, ale on jest wpisany już w architekturę tej rozbudowy. Czyli wie pani, wtedy oczywiście można było myśleć, i powiem inaczej, gdyby władza miasta pozwoliła mi szybciej to zrealizować, tylko to było wszystko blokowane. No zresztą myślę, że pani pamięta, jak były to, że Światowid w ogóle nie był zaplanowany do planu tego stanu przestrzennego, gdzie ja musiałem stoczyć spór z panem prezydentem i on przez to mnie nie lubi, że to, ale to nie wolno tak patrzeć, bo ja patrzę przez pryzmat i to mi się nie podoba. Ja to dzisiaj nie podoba mi się, że tylko i wyłącznie pomysły, które ma Urząd Miasta, są dobrymi pomysłami. To są pomysły, gdzie ja byłem niedawno pana prezydenta, mówię coś takiego: panie prezydencie, pan odejdzie i ja odejdę, bo ja też odejdę, ja nie będę w tym Światowidzie cały, ale jeżeli ja dzisiaj mam możliwość dla Elbląga zdobycia 50 czy 60 milionów złotych, bo to będzie tyle kosztowało, skromna moja osoba, to proszę zwrócić uwagę, czy wolno panu blokować jest pomysły i bez względu na to, czy ja jestem z prawicy, czy pana, nie wolno tak. Ja mówię to do pana jako Elblążanin. Ten obiekt zostanie w Elblągu. Oczywiście być może to będzie jakiś pomnik Antoniego Czyżyka. Nie wiem. Ale to nie dlatego, tylko dlatego, że ja dzisiaj mam taki potencjał zdobycia takiej kwoty. Ja mam przychylność ludzi. Nie, to nie chodzi o to, czy ja jestem w polityce i dlatego, tylko ja nie byłem w polityce, a ten pomysł już był. I ja lobbowałem go, bo ja wiem, ile to czasu jest wylobbowania, opowiedzenia tego, żeby każdego przekonać. Ja mam rozmowy czy w Ministerstwie Kultury, czy w Urzędzie Marszałkowskim. I to jest chyba właśnie cała sytuacja, w której powinna nastąpić zmiana, że każdego powinien pan prezydent szanować i poglądy każdego szanować, bo no przecież nie ukrywam, że ja wiem, jaki macie w tej chwili konflikt info pan prezydent, ale to trzeba przeżyć. O tym, jeżeli są skróty myślowe mówiące o tym, że tak jak dzisiaj podkreślam, ja jestem z wykształcenia inżynierem, mój umysł jest ścisły i dzisiaj, jak na samym początku powiedziałem, że dopóki nie znam realiów finansowych, to marzeń to ja mam dużo. Ale trzeba być realistą. I wydaje mi się, że jeżeli populizm, ja nie lubię populizmu. Ja nie chcę, żeby ktoś mówił, że jestem populistą. Ja wolę, żeby dłużej poczekać na coś, niż mówić coś, co jest niesprawdzone.
I pan czeka, który to już raz startuje?
Drugi. Ja powiem inaczej, ja byłem wtedy najbardziej pechowym.
600 głosów.
499, a gdyby jeden głos był więcej, 500, bym był radnym. Jeden głos, a nie zagłosowała moja teściowa na mnie. I wcale nie jestem zły na nią. Była chora i nie mogła podejść. I ona ma do dzisiaj biedna skrupuły. Ale ja wtedy byłem też inaczej, bo wtedy ja mnie tak z kapelusza wyciągnięto i wstawiono. Ja nie byłem wtedy w partii. Kazano. Ja nie bardzo wiedziałem, o co tu chodzi. Po 4 latach, kiedy ja powiedziałem, ja się dużo nauczyłem. Ja obserwuję, ja rozmawiam, tak. Ja szanuję nawet, powiedziałbym, moich konkurentów politycznych, którzy ze mną tu siedzą, rozmawiamy o polityce dla Elbląga. Bo wydaje mi się, że jeżeli ja mogę coś pomóc, to bez względu na to, czy przyjdzie ktoś z lewicy i będzie miał pomysł dobry, a wiem, że mogę to przenieść do samorządu, bo tam znajdę poparcie, to nie przeszkadza mi. To Elbląg wygra.